Cześć, ja nazywam się Marcin Makowski i zapraszam na trzeci odcinek podcastu Digitalnie.pl. Dziś porozmawiamy sobie o tym, aby nie być biurokratą w IT. Miałem dzisiaj okazję przeglądać czyjś kod i zawsze jak czytam cudzy kod, to mam różne myśli, albo bardzo mi się podoba to, co widzę, albo wręcz zalewa mnie fala niezrozumienia. I nie wiem, czy zdarzyło wam się coś takiego, że kod, z którym pracujecie, ale w ogóle projekty, bo to nie chodzi tylko o programowanie, tylko generalnie chodzi o nasze podejście do życia i jest przepełnione takim pewnym biurokratycznym podejściem do życia, czyli takim podejściem, które stara się opanować wszystkie możliwe problemy i stara się przewidzieć i przeciwdziałać wszystkiemu, co może wystąpić. I oczywiście to nie może się udać. Jeżeli chodzi o biurokrację w IT, biurokrację w programowaniu u programistów, to wydaje mi się, że ona zasadza się na takich trzech elementach. Pierwszym jest po prostu programowanie obiektowe jako takie. Drugim elementem są tak zwane design patterns, czyli metodyki wytwarzania poszczególnych elementów aplikacji, tak, wzorce projektowe, na jakich zasadza się to, jak wygląda aplikacja. A trzecim elementem jest taki ogólny pogląd na rzeczywistość programistyczną i napisanie aplikacji, czyli próba zrobienia tak, żeby one były odporne na to, co nastąpi, żeby można było w dowolnym momencie jak najwięcej zmienić, żeby już teraz przeciwdziałać wszystkiemu i przygotować się na każde możliwe ewentualne zmiany. Jeżeli chodzi o programowanie obiektowe, to na dobrą sprawę na początku wydaje się, że tutaj nie ma co. Trzeba po prostu robić. Trzeba robić obiekty, klasy, polimorfizm. Trzeba zapobiegać temu, żeby pewne rzeczy nie były dostępne dla innych programistów, tak zwanych dla użytkowników naszego API. I tutaj już zasadza się pierwszy problem. Bo w zasadzie dlaczego? Znaczy, niby wiemy dlaczego. Znaczy, chodzi o to, żeby nikt nie używał naszego oprogramowania niezgodnie z przeznaczeniem, tak? Znaczy, mamy pewien pomysł, że coś powinno zostać użyte w taki sposób. Możemy przewidzieć, że użycie danej funkcji czy danej klasy powinno przebiegać z pewnym schematem, no i żeby zapobiec jakimś błędom czy problemom, które mogą wystąpić, staramy się dać tylko te możliwości, które są najbardziej istotne. Ale zadam wam takie pytanie. Jak bardzo często zdarzyło się wam, że mieliście w głowie taką myśl, nie możemy na to pozwolić, tak? Musimy za wszelką cenę zabronić korzystania z tej metody albo z tej funkcji, ponieważ no tak często ktoś źle z niej korzysta, że musimy się zabezpieczyć. I wydaje mi się, że w takim dzisiejszym wytwarzaniu oprogramowania bardzo rzadko mamy taką sytuację. Oczywiście pewne wzorce istnieją nie bez przyczyny i nawet jeżeli nie natrafiamy na takie problemy, to może właśnie dlatego, że stosujemy te wzorce, może być dlatego, że stosujemy programowanie obiektowe. Więc to jest mniejszy problem, jeżeli chodzi o bycie biurokratą w programowaniu. Ale myślę, że znacznie większym problemem są wzorce projektowe, czyli te wszystkie modele, te wszystkie sposoby podejścia do rzeczywistości, które zakładają, że coś należy zrobić w jakiś sposób, bo tak. I naprawdę jest wiele takich pomysłów. Na przykład dzisiaj spotkałem się z wzorcem projektowym Builder, tak? To jest taki wzorzec, który pozwala nam wytwarzać obiekty naszej klasy w taki sposób, w jaki my się zdecydujemy, żeby je wytwarzać. Ale jeżeli ktoś po prostu ma taki pomysł, żeby wszędzie ten wzorzec stosować, no to kończy się tym, że to jest bez sensu, tak? Widziałem dzisiaj obiekt klasy użytkownik, tak? Użytkownik, który ma imię, nazwisko, czyli dosłownie 3-4 pola jakieś tam identyfikacyjne i do tego są oczywiście osobne 4 getery do pobierania tych informacji, żeby za wszelką cenę ich już później nie zmieniać i jest osobno builder, cała klasa budująca ten obiekt. Tylko po co? Jak często jesteście w sytuacji, że ktoś źle buduje obiekt? Znaczy, że to jest wasz największy problem. A jestem pewien, że napisanie tych wszystkich getterów, setterów, tego buildera, przetestowanie i okiełznanie sytuacji, no zajmuje naprawdę parę godzin. Znaczy, czyli klasę, którą można by w dowolnym języku oprogramowania napisać no, w 5 minut, powiedzmy sobie szczerze, tak? String imię, string nazwisko. Nagle zajmuje nam masę czasu tylko po to, żeby raz na ruski rok, jak to się mówi, ktoś przypadkiem czegoś źle nie zrobił. I ile z takich sytuacji? Tak zastanówcie się na poważnie, jak bardzo często zdarza się, że te wszystkie metodyki, że te wzorce są naprawdę potrzebne. Naprawdę jest kilka wzorców, z których można rzeczywiście fajnie korzystać, na przykład strategy pattern, tak? Niekiedy singleton, ale duża masa tych wzorców jest nadprogramowa, nadmiarowa, jest zupełnie niepotrzebna, opóźnia pracę i robi coś przeciwnego niż powinno być, czyli dłużej zajmuje napisanie nowej funkcjonalności, dłużej zajmuje dodanie nowego feature'a, nowych opcji, dłużej zajmuje testowanie i wcale nie ma mniejszej ilości problemów. Znaczy w każdym momencie jak widzicie, że coś, co powinno zostać dodane od razu, jakiś dodatkowy element funkcjonalności, obrazek, dodatkowe pole do edycji i wy musicie spędzić pół dnia, żeby to napisać, drugie pół dnia, żeby to przetestować, jeszcze trzecie pół dnia, żeby zweryfikować i wdrożyć na produkcję, to coś jest nie tak. I bardzo często tak się kończy ze wzorcami projektowymi. Oczywiście trzeba uważać, bo tu w dwie strony można przesadzić i zacząć ich stosować ich za mało i mieć później problemy. Ale moje doświadczenie wieloletnie pokazuje mi, że w dużej mierze wzorce projektowe nie są nam potrzebne. A przynajmniej znaczna większość z nich i tylko komplikują rzeczywistość. Są takie projekty na GitHubie, postaram się zamieścić linki do tego odcinka, na przykład FizzBuzz Enterprise Edition, tak? Czyli bardzo prosta sytuacja, znamy ten przykład, albo można powiedzieć test dla programisty, tak, że jeżeli liczba jest podzielna przez 3, to żeby wydrukować fiz, jeżeli jest podzielna przez 5, to żeby wydrukować baz. I oczywiście można napisać to ze wszystkimi możliwymi wzorcami projektowymi i mieć wielki projekt, który zajmuje masę miejsca, jest mega skomplikowany, ma całe dependency injection interfejsy, a robi bardzo prostą rzecz, którą student z pierwszego roku informatyki jest w stanie zrobić w 5 minut. No i trzecim elementem, o którym trochę więcej chciałem opowiedzieć, to jest przygotowanie się na każdą możliwą ewentualność. I to poniekąd zahacza o dwa poprzednie, czyli metodyki programowania obiektowego, czy też metodyki SOLID, a także wzorce projektowe. No bo bardzo często piszemy nasze aplikacje, nasze funkcjonalności w taki sposób, przynajmniej dojrzali programiści starają się to tak pisać, żeby były przygotowane na przyszłość, na to, co może nadejść. I staramy się robić tak, że w dowolnym momencie możemy podmienić bazę danych, w dowolnym momencie możemy podmienić źródło danych, w dowolnym momencie możemy zmienić warstwę prezentacji. Ale znowu zadam wam pytanie, jak często wam się zdarzało, że musieliście to zrobić? Ile razy w swojej karierze, w tym samym projekcie zmieniliście jedną bazę danych na drugą bazę danych? A co więcej, jeżeli już mieliście taką sytuację, bo ja miałem, przeżyłem to kiedyś, jak bardzo pomogły wam wtedy wzorce projektowe i te wszystkie metodyki? Bo stawiam, jak to się mówi, orzechy przeciwko diamentom, że bardzo rzadko to się zdarzało. Ja miałem sytuację, że te wszystkie wzorce i tak wymagały pewnego rodzaju przepisania. I tak wymagały zmiany interfejsów, bo zawsze coś było nieprzemyślane. I to, że były interfejsy, dependency injection, resolving, wykrywanie automatyczne providerów i tak dalej, niewiele dawało, bo zawsze było coś, czego brakowało, zawsze był jakiś element z baz danych czy funkcjonalności, który był potrzebny do dodania albo do zmiany i kończyło się tym, że na dobrą sprawę niewiele, naprawdę niewiele się zyskiwało poza unit testami, tak? To unit testy to rzeczywiście jest taki element, gdzie te wzorce projektowe ułatwiają mockowanie, ułatwiają testowanie, ułatwiają weryfikację, że nie trzeba się podłączać do prawdziwej bazy danych. Ale jeżeli chodzi o taką codzienność programistyczną, czy też późniejsze zmiany, no, moje doświadczenie jest takie, że bardzo rzadko to pomagało. Naprawdę bardzo rzadko. Miałem sytuację, w której sobie myślałem, kurde, jak fajnie, że mam te wszystkie wzorce. I poza podstawowymi wzorcami, na przykład SRP, czyli Single Responsibility Principle, to nie jest wzorzec przewidziany na tę okoliczność, tak, to jest wzorzec po to, żebyśmy lepiej rozumieli naszą klasę, ale takie właśnie wzorce bardziej na zasadzie dependency injection, czy jakiegoś odkrywania zależności automatycznego, albo właśnie duża część design patternów, po prostu dla mnie są do kosza. Dla mnie one zaciemniają obraz, powodują, że Debugowanie aplikacji zajmuje masę czasu i wcale nie jest łatwiej dodać nową funkcjonalność. Znaczy oczywiście programiści, którzy pisali te wszystkie interfejsy i te wszystkie gettery i settery i te wszystkie zależności, orientują się bardzo dobrze w tym gąszczu. Ale co z tego, skoro dołącza nowy programista i on potrzebuje dobrych 2 miesięcy, żeby w ogóle to zrozumieć. No i podstawowe dla mnie pytanie jest właśnie takie, czy nie jesteś biurokratą? Czy nie tworzysz tych wszystkich rzeczy tylko dlatego, że ktoś powiedział, że tak ma być? Że to są takie twoje przepisy, czyli no tak ma być, musimy się chronić, nie możemy pozwalać na to, musimy zapobiec wszelkiej możliwości, musimy się przygotować na przyszłość. No przecież wiadomo, że to nie wyjdzie, tak? Biurokracja nigdy nie wychodzi, nigdy nie działa do końca. Oczywiście ogarnia pewien sposób naszej rzeczywistości, czy to biurokracja rządowa, czy biurokracja w programowaniu. Ale jasne jest to, że po pierwsze nie przygotujemy się na wszystko, po drugie, że i tak coś będzie trzeba zmienić, a po trzecie, że będzie narzut tej biurokracji. I chciałbym dzisiaj Wam dać taką zagadkę albo takie pytanie do przemyślenia, czy biurokracja w Waszych projektach, czy biurokracja w Waszym programowaniu, w Waszym kodzie nie jest już za duża, że może trzeba zacząć ciąć te posady biurokratyczne, zwalniać tych urzędników programistycznych, te wszystkie mediatory, agregatory, CQRS-y, ponieważ pomimo tego, że one wyglądają fajnie i się już zasiedziały w swoich ciepłych posadkach, to może są zupełnie niepotrzebne i tylko przeszkadzają, a nie pomagają. I bardzo łatwo jest to zweryfikować. Po pierwsze, możecie zadać sobie pytanie, ile czasu zajmuje Wam wytworzenie nowej funkcjonalności? Albo ile czasu zajmuje Wam zmiana jednego dowolnego elementu w Waszym kodzie? Możecie sobie wyobrazić, że dodajecie nowe pole i musicie to pole modyfikować. I są projekty, w których można to zrobić dosłownie w 5 minut, tak? Dodajemy pole input w jakiejś tam bazie danych albo pole input w HTML-u, podpinamy interfejs i już działa, a są projekty, w których to zajmuje cały dzień. Bo oprócz pola input to trzeba zmienić interfejs, to trzeba dodać jakąś klasę, to trzeba dodać specjalne testy, to trzeba w Reduxie i w Reactie dodać kolejne modele i z prostej operacji dodania jednego dodatkowego pola robi się cały dzień roboty. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie to jak trudno jest zrozumieć kod nowemu użytkownikowi czy też nowemu koledze z pracy. Bo jeżeli jesteście w takiej sytuacji, że cały czas musicie komuś tłumaczyć, dlaczego to tak działa, a nie inaczej, albo cały czas ktoś ma pytania, albo cały czas ktoś nie używa, nie robi tego tak, jak to powinno być zrobione, no to chyba, kurde, te interfejsy, te wszystkie wzorce nie działają, prawda? Bo one nie są po to, żeby Wam było wygodnie, tylko żeby wszystkim było wygodnie. Zatem, czy ta biurokracja jest rzeczywiście potrzebna? A po trzecie, takie ważne pytanie, czy Wy rzeczywiście nie jesteście już takimi metaprogramistami. Znaczy, ja też czasem dochodzę do takiego momentu w moim życiu, że już po prostu jestem takim metaprogramistą, ogarniam te interfejsy i tak pomiędzy nimi się prześlizguję i tworzę świetne klasy i automatyczne generowanie kodu i tak dalej. W ogóle automatyczne generowanie czegokolwiek jest zawsze super i fascynujące, ale no niekoniecznie to daje wartość, tak? I muszę się zatrzymać i zapytać, okej, co jest teraz najważniejsze? Najważniejsze jest rozwiązanie problemu, najważniejsze jest wygenerowanie pewnej wartości biznesowej, najważniejsze jest dostarczenie działającego oprogramowania w sensownym czasie, a nie po prostu pisanie go, tak? Bo naszą rolą nie jest po prostu pisanie kodu tak, żeby on był ładny i nam się podobał, tylko pisanie tak, żeby on działał i żeby pisanie go no, miało jakieś sensowne ramy czasowe, tak, a nie zajmowało tydzień czy dwa tylko dlatego, że no, taki mamy klimat, tak, takie mamy interfejsy, tak to kiedyś wymyśliliśmy i tak to musi być, bo tak jest dobrze, by tak ktoś powiedział, tak. Podważajcie te wszystkie reguły, oczywiście reguły trzeba znać, żeby umieć je łamać, ale tak na koniec właśnie chciałbym Was bardzo poprosić. Nie bądźcie biurokratami. Nie bądźcie takimi osobami, które forsują pewne metodyki za wszelką cenę, nie patrząc na to, czy one mają sens w takim biznesowym zastosowaniu i czy rzeczywiście działają, czy rzeczywiście pomagają. Okej, możecie mieć sytuację, że to działa i super. Gorzej, jeżeli jesteście jedynymi osobami, które to rozumieją i gorzej, jeżeli to niby wszystko działa, ale dowolna zmiana, dowolny prosty request od kolegi zespołu no, zajmuje masę czasu, tak? Ja miałem też ostatnio taką sytuację, że prosiłem o coś, co wydawało mi się prostą zmianą i no czekałem i nie mogłem się doczekać. bo pomimo tego, że niby wszystko było przygotowane, wszystkie interfejsy napisane zgodnie z metodykami, to jednak w jakiś sposób nie przewidzieli koledzy, nie przewidzieli wszystkiego. No i zobaczymy, co będzie dalej. No tyle na dzisiaj w tym odcinku. Powiedzcie mi sami, co wy o tym myślicie. Czy mieliście takie sytuacje, że wasz projekt już zalegał pod tym naciskiem biurokratycznych reguł, tak? Bo te biurokratyczne reguły to nie tylko nasi menadżerowie i klienci, ale to także czasem my sami. Warto spojrzeć głęboko we własne serce i zastanowić się, czy to, co robimy, ma jeszcze sens, czy już nie. Dziękuję bardzo serdecznie za ten odcinek. Zapraszam was na stronę digitalnie.pl. Zapraszam was na kanał YouTube. Powstał niedawno mini kurs Dockera. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Docker to jest naprawdę interesująca technologia. Bardzo mocno powiązana z Kubernetami. Może o Kubernetach też coś będę mówił, ale przejdźmy najpierw przez tego Dockera. Serdecznie zapraszam. To jest technologia na pewno przyszłości, niemal już standard i wszyscy ci, którzy są niezależnie od waszego etapu, na pewno skorzystacie z tej technologii. No zatem zapraszam, proszę dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie, subskrybujcie kanał, to też daje mi taką informację, czy jest sens robić to, co robię, tak? Dzięki wielkie i trzymajcie się, do zobaczenia.
アクセスできる膨大な情報やネットの広がり、それらすべてが私の一部であり、私という意識そのものを生み出し、そして同時に私をある限界に制約し続ける。 Statically.